kina yo ona fa kwanu wa livaka kaufela kaina ko kaufela kina yo
wo shi wo shi shen yong yin tong yang
dio mimi nimi mungu ulimwengu dio
jestem który jestem wszędzie ten sam.
Ciociu, a co teraz? Jak ty sobie teraz tłumaczysz tą nazwę Świt Życia? Co to dla ciebie znaczy?
No, jest to szansa dla bardzo wielu z tych, którzy nie mają żadnej możliwości wyjścia ze slumsów, wyjścia z jakiejś swojej takiej ogólnej biedy. Do dziś trądowaty w Indii, tam gdzie podział kastowy jest zniesiony tylko oficjalnie, a właściwie nadal pokutuje, ta choroba, jeżeli dotyka człowieka, powoduje jego wyjście poza kastę. Człowiek, który doznaje jakichś okaleczeń, szczególnie właśnie jeżeli ma widoczne znaki, stygmę jakieś, jest naznaczony przez trąd, nie może żyć ze swoją rodziną i w swojej wiosce. Nadal oni są po prostu wydalani, wypędzani. No, brzydkie słowo, czasem to nie odbywa się aż tak brutalnie, ale jeżeli brat mówi odejdź, wszystko na czym powiedzieć natychmiast, czy no, za tydzień, a czy mu da 30 rupii, czy 1000 rupii na tę drogę. Po prostu nie ma już dla niego możliwości życia w tej wiosce. Musi sobie znaleźć coś innego. Taka jest mniej więcej droga wszystkich moich, nie wiem czy moich, ale trędowatych. Tych, z którymi ja się stykam i którzy są rozsiani w tym kraju ogromny to jest obszar, bo to jest wokół wszystkich dużych miast. Właściwie wszędzie można spotkać osoby dotknięte trądem. Może mniej na południu Indii, gdzie szybciej sobie poradzono z tą chorobą, a znacznie więcej w tym rejonie, gdzie ja żyję. Mapa jest oczywiście różnie wykropkowana różnymi kolorami. Ale ich można spotkać na ulicach Delhi też i Bombaju, tylko jeżeli człowiek wie, jak ten trąd wygląda, to oczywiście rozpozna ich bezbłędnie i natychmiast. Oni są nie tylko wydaleni, oni właśnie mają jakby, po prostu już kończy im się życie. Dawniej tak się uważało, a jak się przyjrzeć bliżej, to tak jest do dzisiaj. Jeżeli państwo zapewnia im 150 rupii miesięcznie, jednemu trędowatemu, ale wymaga to odpowiedniego zaświadczenia od ten człowiek dotknięty trądem, niejednokrotnie analfabeta, musi przejść, żeby dostać te 150 rupii od państwa na miesiąc, musi przejść niesamowitą drogę, musi dotrzeć do odpowiedniego lekarza, odstać tam swoje, czy odsiedzieć nawet, wszystko jedno, to czasem trwa tygodniami. Odpowiednie zaświadczenie, które przedstawi znów odpowiedniej władzy, która niechętnie takie rzeczy przyjmuje, ale i nawet to wypłacanie potem w banku musi mieć założone specjalne konto. To wszystko wymaga takich zachodów wielkich. No i oczywiście po drodze jeszcze ktoś mu coś tam obetnie. No już nie mówiąc o tym, że gdy musiał dostać do domu i listonosz to przynosi, do domu w sensie kolonii oczywiście, to jeszcze ten listonosz sobie 5 czy 10 rupii zatrzyma z tego. Jakieś tam 2 czy 3 czy 5 kilogramów ryżu do tego jako dodatek. To jest śmieszne. Ten człowiek jest skazany na radzenie sobie. Jak można sobie poradzić bez pieniędzy w tym wielkim kraju? No trzeba żebrać. Także 150 rupii, jeszcze tak, ty wiesz pewnie, ale może radiosłuchacze twoi nie będą wiedzieli, to jest żadna suma. Kilogram ryżu kosztuje, ryżu, który jest podstawą ich jedzenia, od 10, 12 do 15 rupii, kilogram. Kilogram cukru kosztuje już 18, 20 i więcej rupii. No, oni jedzą ryżu z cukrem akurat, ale trzeba jeszcze mieć do tego jakiś olej, trzeba to ugotować, trzeba mieć na czym ugotować. Także to nie jest nawet dla jednej osoby, nie byłoby to wyżywieniem, a osoba dotknięta trądem miewa dzieci i to już państwa nie obchodzi, że ci ludzie też chcą zakładać rodziny i mieć dzieci. To właśnie dlatego, żeby jakby nie kończyło się na tym, na tej żebraninie, żeby ich życie nie było tylko zamknięte do tego getta pod tytułem kolonia dla trędowatych, staramy się pomóc im, ich dzieciom. im może już właściwie niewiele można pomóc. Oczywiście, o właśnie, na bieżąco trzeba ich leczyć. No na przykład ktoś ma katar, nie wiem, grypę, nie wiem, zapadnie na jeszcze jakąśkolwiek chorobę, malarię, ale i zwykłe, no biegunka, ile tego się zdarza na co dzień. On nie ma możliwości też pójścia do lekarza gdzieś obok. On go nie przyjmie. Nawet gdyby przyjął, to inni pacjenci uciekną mu z poczekalni. Także to nie jest tak, że po prostu można sobie poradzić. Więc my im pomagamy od strony medycznej najwięcej. Oni potrzebują patronków do swoich ran często. Natomiast ich dzieci żyjące w tej samej kolonii, no to już w ogóle żadnych praw nie mają. Żadnych. Taki tatuś nie pójdzie zapisać do szkoły publicznej. Nie zostałoby tam dziecko przyjęte. Nawet gdyby się jakiś nauczyciel ulitował, jeżeli inny rodzic zobaczyłby, koło jakiego dziecka siedzi jego dziecko, to zabrałby tam to dziecko. A poza tym do szkoły trzeba jednak mieć. On może użebrać na garstkę ryżu, ale już na ubranko, na mundurek szkolny, na zeszyty, książki, inne rzeczy, nawet drobnicy trędowaci nie mają. No więc ten świt życia to jest oczywiście wieloznaczny, bo to jest nie tylko dla trędowatych, ale dla ich dzieci. Poza tym to się łączy z takim, bo przecież można umrzeć i powrócić do życia. Byłeś i widziałeś, akurat byłeś w okresie wakacyjnym, nie było moich dzieci poza sierotami, które z nami przebywają cały czas, no ale były te rodziny, które tam zajmują się i normalnie funkcjonowała przychodnia. Wszyscy, którzy zdecydują się, że chcą nam tutaj pomagać, zostają w ośrodku, też często zakładają rodziny, no ale wszystko to jest, ośrodek jest oparty na ich pracy. Założeniem ojca Adama, to jest coś, co mi się najbardziej podobało, co mnie jakby w idei Dziwodaja uwiodło, to właśnie było to, że ty odrzucony, ty niczyj, jesteś mój. Ja dlatego tu przyjechałam, żeby być z tobą. Pierwszy stopień rehabilitacji to właśnie ciebie ktoś inny nie chciał, ale ja chcę. Ja. Mogę z tobą żyć, ja mogę z tobą jeść, pracować, modlić się, przebywać. Ja się nie boję, ja cię stąd nie wyrzucę. Jeżeli ty chcesz mieszkać ze mną, to cię zapraszam. Pierwszy stopień rehabilitacji to uznać, jesteś moim bratem, człowiekiem, jakąś wartością. A potem rehabilitacja zdrowotna, oczywiście wyleczenie, jeżeli można, jakaś kinezyterapia i inne rzeczy, żeby uruchomić nieruchome ręce. No ale nawet jeżeli nie uda się ta zdrowotna rehabilitacja w pełni, to jest jeszcze coś takiego jak ty też możesz mi pomóc, ty też możesz być użyteczny, ty nie musisz tylko liczyć na moją pomoc, właśnie wyciągnąć ręki, moją czy społeczeństwa, tylko wyciągnąć ręki do żebrania. Ciebie nie zatrudni inny pracodawca, ale ja tak. I proszę bardzo, możesz, umiesz czytać i pisać, to będziesz pracował w mojej rejestracji. Nie umiesz, to idziesz na pole. Tyle, ile umiesz tam zrobisz, nauczą cię zresztą. A jeżeli nie dasz rady, nie masz siły, to usiądziesz i odpoczniesz, prawda? To jest nasz dom, dla siebie pracujemy. No ale cokolwiek jest do zrobienia, o takie fajne torebeczki, żeby wrzucać do nich tabletki w przychodni, to ich trzeba wyrobić, jak ja mam tych 300 pacjentów, czy więcej, już trudno powiedzieć, ale no jest ich sporo. I każdemu trzeba te leki z hurtowej sprzedaży włożyć do osobnych torebek. To takich torebek trzeba wyrobić, przygotować na każdy tydzień całe mnóstwo. No drobiazg, a zamiatanie wokół, a sprzątanie, no zadbanie o środowisko. Ktoś musi ugotować, ktoś musi prać. Znaczy, no pierzemy sami, ale na przykład małe dzieci szkolne trzeba oprać. No i tak dalej, i tak dalej. Tych prac jest bardzo dużo i no, każdy chętny może to robić. Ale jednocześnie ja to obserwowałam wielokrotnie, że moment, kiedy oni przechodzą z tego stanu biernego, stanu ja potrzebuję pomocy, do mogę pomóc, jest momentem wielkiego wyzwolenia. Dziewczyna, która chciała umrzeć. Pierwsze moje doświadczenie tego typu, miała 19 lat, była potwornie okaleczona, jeszcze w dodatku nikt jej nie rozumiał, mówiła jakimś dziwnym narzeczem, wiecznie się o coś kłóciła, w jakimś momencie przestała jeść. Miała 19 lat i chciała umrzeć z głodu. Odmówiła jedzenia. Zmuszałam ją. Ja jeszcze wtedy nie znałam hindi, angielski nieprzydatny. Ona zresztą i hindi nie rozumiała wtedy. Ja ją słyszałam na różne sposoby. Znaczy, mówiłam otwórz buzię, mówiłam po polsku. Ona czasem się słuchała, no a czasem się buntowała. Jej podłączyłam kroplówkę i powiedziałam, jak nie będziesz jadła, to ci będę codziennie robić taki brzydki zaszczyk i tak dalej, i tak dalej. W końcu zaczęła jeść. To w momencie, kiedy ja się przestałam nią zajmować, bo akurat dostałam drugą pacjentkę, którą musiałam karmić, której znów nikt nie umiał karmić, ponieważ miała tylko jeden ząb, który przeszkadzał, a one miały okaleczone ręce, te kobiety, w tym samym pomieszczeniu. Także ja przychodziłam, zobaczyłam, że nie umieją, że to się rozlewa wszystko, zaczęłam karmić tamtą, a powiedziałam, a ty sobie radź. I ona zaczęła jeść. Zaczęła jeść, odżyła, ale pamiętam moment, kiedy ja coś robiłam właśnie przy tej drugiej pacjentce i mówię do niej, ma na imię Widoszni, mówię, przynieś mi wody. I ona poszła po tą wodę i pierwszy raz zobaczyła mi uśmiech. Ona była szczęśliwa, że mogła przynieść mi szklankę wody, bo ja byłam spragniona. No pomóc właśnie. I ten moment taki przechodzenia, inny przykład podam, tak samo pani myślała o samobójstwie, jestem pewna, ponieważ ona umiała czytać i pisać, skończyła 8 klas i ja ją tam upoważniłam do wydawania leków pacjentkom, ale zobaczyłam, że zaczęło mi znikać środki uspokajające i bardzo się tym zmartwiłam. Ona zupełnie pozbawiona palców u rąk, ale okazało się, że skończyła 8 klas i ja jej któregoś dnia zaproponowałam, słuchaj, a może byś poszła uczyć dzieci w szkole, te alfabetu, te najmłodsze. Najprościej, bo przecież nie jest wykwalifikowaną nauczycielką, ale alfabet zna. To było przeobrażenie tego człowieka. To był inny człowiek po tygodniu pracy tam. Dzieci mówiły do niej madam, a ona zmieniła się tak, że dziś jest najelegantszą kobietą. Ona zawsze dobiera sobie piękne kolory sari i no, to jest inny człowiek. Niezależnie od tego właśnie to też było dla mnie jeszcze innego rodzaju doświadczenie, poprosiła o chrzest. Ona chyba zrozumiała, że właśnie jej nowe życie, to down of life, to ten świt życia dla niej zabłysnął tu dlatego, że w imię Chrystusa my tu pomagamy. To było też jakieś takie wielkie dla mnie objawienie, jak ważne jest to, żeby tym ludziom, nie żeby ich zatrudniać, przecież tylko żeby im dać szansę pomocy sobie. To dużo znaczy w tym procesie rehabilitacji. Oni są użyteczni, oni są potrzebni. A to nie jest sztuczne. To po prostu tak jest, bo w życiu tak jest, że wszyscy sobie nawzajem pomagamy. Tylko ta opiekuńczość nad tymi mniej, nad tymi upośledzonymi czy innymi, to właśnie jest taka przynosząca zło, bo trzeba im dać szansę tyle, ile oni mogą zrobić, żeby dawali z siebie. To jest szansa.
Moim i Państwa gościem była ciocia Helena Pys, doktor, świecka misjonarka w Indiach. Ciociu, zawsze modlimy się pod koniec za pracę misjonarza, za wszystkich ludzi w tym kraju. Pozostawiam więc resztę Tobie.
Panie Boże, wspomóż wszystkie dobre inicjatywy. Wspieraj nasze dobre intencje. Błogosław wszystkim, którzy trudzą się na Twojej niwie. Módlmy się do Matki Jezusa, Pranam Mariam, Kripa Purn, Prabhu Teresadhe, Nanya Tustriyome, Ordanya Teregarb Kafal Jezu, He Sant Mariam Parmeshwar Kima, Prarna Karpa Piongelie, Abu Harkmarny Manneke Samayamen.
Ciociu, dziękuję bardzo.
Dziękuję również.
Kinayo onafa kwanu wa livaka kaufela kaina kaufela kinayo.
Moshi shen yongyen tong ya.
Dio mini nimi. Mungu ulimwengu. Dio jestem, który jestem. Wszędzie ten sam.